11.08, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na czwartą z kolei debatę poświęconą fenomenowi Solidarności. Dziś porozmawiamy o Solidarności jako organizacji społecznej. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i były działacz opozycji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Daniel Wicenty, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Mateusz Smolana, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Panowie, 40 lat temu powstała Solidarność, to przede wszystkim związek zawodowy, ale także wielka organizacja społeczna. Kluczem do sukcesu masowego ruchu społecznego jest stworzenie sojuszu ugrupowań, które dotąd działały osobno, tak pisali publicyści opozycyjni. Studenci byli obok robotników, znaczy przeciw... nie z robotnikami w roku 68, z kolei w roku 70 protestowali robotnicy, a z kolei inteligencja stała z boku. Skąd więc sukces Solidarności w latach 80? Kazimierz Janiak.
Myślę, że ta droga do tego sukcesu właśnie miała swój początek znacznie wcześniej. Oczywiście.
Czyli?
No, tu jest kilka przełomowych dat, bo chociażby to, że Polacy nigdy nie pogodzili się z porządkiem po II wojnie światowej. Ta chęć posiadania wolności i odzyskiwania wolności, która była w Polakach, była w nas. Nie mówię tu koniecznie o sobie, ale mówię o pokoleniach naszych rodziców, naszych dziadków. Myśmy z tym poczuciem w dużej mierze budowania w nas odzyskiwania wolności, samodzielności, niezależności była budowana w rodzinie, z której każdy z nas się wywodził. I w tym momencie, na tym gruncie, również biorąc pod uwagę wiele wydarzeń historycznych, które miały miejsce, począwszy poprzez 56 rok, przywołany 68, 70, trzeba wspomnieć o roku 76.
I wydarzeniach w Radomiu.
I wydarzeniach w Radomiu, w Ursusie, ale również przede wszystkim należy również przywołać ogromną postawę Kościoła, która była wtedy postawą z narodem, która budowała ten naród, dawała ogromną siłę i moc, co... w punkcie kulminacyjnym, można powiedzieć, w dniu wyboru Jana Pawła II, 16 października 1978 roku, tknęła jeszcze nową iskrę nadziei na odzyskanie i niepodległości, ale przede wszystkim samodzielności i samostanowienia o sobie. I jeśli wracamy do sierpnia, to bym przywołał, że Solidarność powstała, i to zawsze mówię, jako człowiek Solidarności, jako były wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, 2 czerwca na placu Nomen Omen Zwycięstwa. W czasie pamiętnej mszy świętej, kiedy zgromadzeni i w następnych dniach na poszczególnych mszach świętych, zgromadzeni uwierzyli, że nie są sami. I dla mnie ten fenomen Solidarności tutaj się zrodził, że ten wspólny duch, ta wspólna siła, to wspólne pokrzepienie, które dał nam Jan Paweł II w sposób osobowy, jak i również utożsamił instytucjonalność poparcia Kościoła dla wolności Polaków, w moim przekonaniu była tym, co Polaków porywało. Ale dodam również, że trzeba wspomnieć o ruchach, które powstawały wtedy. Nie tylko o Komitecie Obrony Robotników, bo to bardzo ważny przyczynek do powstania Solidarności. Wolne związki zawodowe, następnie tak zwany ROPCIO, czyli ruch
obrony praw człowieka i obywatela,
ale również jeśli chodzi... oczywiście to są już podmioty polityczne, rozmawiamy na razie o kwestiach społecznych.
Tak? Ale kolejne etapy oczywiście.
Ale kolejne etapy. Natomiast w sensie akademickim, bo w tamtym czasie właśnie studiowałem, był SKS, czyli Studenckie Komitety Solidarności. To wszystko stanowiło przyczynek do tego, że w momencie, kiedy, jak wspomniałem, ta iskra tego nowego ducha, możliwości zobaczenia swojej, naszej wspólnej siły spowodowała, że w momencie, kiedy rozpoczęły się tamtego pamiętnego lata 1980 roku różnego rodzaju sprzeciwy, bo tu trzeba wymienić również i sprzeciwy lubelskie, mam tu na myśli Kraśnik. To wszystko, co się zaczynało od 14 lipca ówczesnego roku poprzez wydarzenia w Gdańsku i w Szczecinie. Studiowałem w Szczecinie i zawsze każdemu powtarzam jedno zdanie. Nie byłoby Gdańska, gdyby nie było Szczecina i nie byłoby Szczecina, gdyby nie było Gdańska. I tu się kładło bardzo pozytywnym znaczeniem niestety bardzo smutne wydarzenia roku 1970 na Wybrzeżu, które w dużej mierze miały miejsce w Gdańsku, w Szczecinie. Nie należy zapominać o Elblągu i Słupsku.
Panowie, ja wspomniałem na początku o roku 68 i roku 70. 68 strajkują studenci, 70 robotnicy. Nie ma wzajemnego wsparcia. W latach 70 w opozycji działało według różnych publicystów około 2000 osób. Jak udało się przyciągnąć do Solidarności 10 milionów ludzi? Daniel Wicenty.
To jest częściowo oczywiście kwestia, nazwijmy to tak, konformizmu, to znaczy wstępują członkowie rodziny, wstępują ludzie w zakładzie pracy, koledzy nasi i część ludzi porwana tym dobrym pędem, ale jednak na zasadzie takiego przyłączenia się ze względu na to, że otoczenie całe jest niemal zapisane w Solidarności.
Czyli wypada się zapisać.
Trochę tak, ale oczywiście myślimy tutaj także o tych początkach, kiedy ryzyko jest wtedy znacznie, znacznie większe. Kiedy nie wiadomo w zasadzie, czy po pierwsze władza komunistyczna się zgodzi na legalizację niezależnych związków, pomimo tego, że są podpisane porozumienia, przecież wiemy, że legalizacja w sądzie wywołała kolejny kryzys w zasadzie polityczny chwilę po sierpniu, kiedy w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy tych pierwszych działaczy nie zwinie po prostu pewnego dnia Służba Bezpieczeństwa, więc wtedy ryzyko jest znacznie, znacznie większe i to są takie sprawy czy mechanizmy, które są dla naukowca bardzo frapujące, ale bardzo niewdzięczne, dlatego że nieuchwytne. To są do pewnego stopnia rzeczy. Kiedy mówimy o czynniku papieża, to wydaje się być bardzo zasadne. Mnie zresztą myśl, że Duch Święty może działać i nas wspierać, jest zresztą bardzo miła. Natomiast z punktu widzenia naukowca chciałbym widzieć znaki takiego oddziaływania. I niewątpliwie trzeba powiedzieć, że to, że więzy między ludźmi mogą się nawiązywać dosyć swobodnie, że ludzie robią to bez strachu, że się nie zastanawiają, czy ten czy inny człowiek dopiero co poznany nie jest prowokatorem albo donosicielem SB, jest w tym momencie bardzo pomocna. A słowa papieża o godności człowieka i o tej wewnętrznej wolności każdego z nas są niewątpliwie bardzo inspirujące. No i doświadczenie pielgrzymki oczywiście, kiedy miliony ludzi są ze sobą, nie mają nad sobą kontroli partii, nie muszą się obawiać, że ZOMO przyjdzie i spacyfikuje nielegalne zgromadzenie, biorą udział w mszach i to po jakimś czasie zapewne właśnie zaskutkowało.
Doktor Wicenty wspomniał o pielgrzymce Jana Pawła II w Polsce. Wtedy mówił papież między innymi o Solidarności jako podstawowej zasadzie życia społecznego. Czy to miało naprawdę taki duży wpływ na wszystkich Polaków, że się ze sobą dogadali? Mateusz Smolana.
Wydaje mi się, że jak najbardziej tak, ale to była...
To nie wtedy była ta wypowiedź. Nie w czasie pierwszej pielgrzymki.
Ale też pisał wcześniej.
Ale rola Jana Pawła II jest absolutnie tutaj oczywista. Tak? Wystarczy spojrzeć na historyczne zdjęcia bramy numer 2 strajkujących i też innych zakładów w sierpniu 80 roku, że Jan Paweł II, Matka Boska Częstochowska były ikonami, tarczami chroniącymi robotników. Jan Paweł II był autorytetem, był Polakiem, to na pewno integrowało też Polaków. Był też autorytetem ponadnarodowym, był papieżem, tak, czyli tak już całego świata chrześcijańskiego. To miał na pewno niezwykle ważny wpływ i działało to na pewno w sposób mobilizujący, integrujący i dający poczucie, że za strajkującymi jest jeszcze jakaś dodatkowa siła. Także nie tylko umiejętność samoorganizacji, pewne doświadczenia historyczne, sam kryzys oczywiście społeczno-gospodarczy, który był bezpośrednią przyczyną strajków, ale także tak również duchowość i obecność Jana Pawła była niezwykle ważna. Ja pamiętam, przeglądając prasę drugoobiegową, wyczytałem niejednokrotnie w wywiadach z różnymi działaczami pochodzenia korowskiego, czy też mającego pochodzenie właśnie z Komitetu Obrony Robotników, którzy we wrześniowych i październikowych wydaniach kwestionowali, czy rzeczywiście rola Jana Pawła była tak istotna. Wydaje mi się, że nikt by nie rozumieli do końca jakby tego, że są wiele różnych jest czynników, które mają bezpośredni wpływ na wydarzenia historyczne i które mogą katalizować działania, czy te, to też organizacje w czasie strajku.
Kazimierz Janiak.
Wracając jeszcze do tej kwestii, to oczywiście skupiamy się jak gdyby w soczewce na osobie Jana Pawła II. Ale ja chciałbym przywołać właśnie działania duszpasterskie Kościoła katolickiego, które były podejmowane w latach 70. po tej odwilży, można powiedzieć, tych, jak wspomniałem, tragicznych wydarzeń grudniowych. Powstało mnóstwo różnego rodzaju duszpasterstw środowiskowych, duszpasterstwo chociażby służby zdrowia, nauczycieli, duszpasterstwa akademickie. No i oczywiście tutaj niezłomna postać chociażby założyciela ruchu oazowego księdza Blachnickiego, gdzie poprzez formowanie młodzieży, jak i również starszych osób, ten duch, można powiedzieć, poczucia siły i mocy był budowany.
Dzisiaj i pomogło to potem w 80 roku?
Myślę, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że bardzo, bardzo to pomagało, tym bardziej, że po pielgrzymce w wielu środowiskach parafialnych, kościołach, wracano po wyjeździe papieża właśnie w okresie na przełomie 79 i 80 roku do homilii papieskich. One nie zostawały pozostawione samym sobą. Myśmy tym żyli. To było, jak podkreśliłem, było to w dużej mierze w nas i w momencie, kiedy ci, którym trzeba oddać ogromną zasługę, którzy są policzalni w ilości, można powiedzieć, około tych 2000 wtedy działaczy poszczególnych w Polsce, mogliśmy być również przy nich skupieni i budować tą siłę, która przerodziła się w to 10 milionów. Oczywiście różnych osób z różnymi poglądami, ale jednak pokazującą siłę ówczesnym rządzącym, władzom komunistycznym, że tego nie da w tak prosty sposób w ciągu kilkunastu dni, tygodni czy nawet miesięcy rozprowadzić, co, jak życie pokazało, poprzez ogromne przygotowanie, niestety zostało obrócone w niwecz 13 grudnia 1981 roku. Mało tego. Dzisiaj mamy 26 sierpnia, uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Strajki są na Wybrzeżu i właśnie w Gdańsku i w Szczecinie. Inne organizacje zakładowe w innych miastach, znaczy nawet nie organizacje zakładowe, ale w innych zakładach pracy, w innych miejscowościach Polski, tam dopiero rodziły się inicjatywy przyłączenia do strajku. I słynne kazanie księdza prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, które właśnie w dniu uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry zostało wygłoszone, gdzie wówczas ksiądz prymas kardynał Wyszyński wspierał w swoim kazaniu robotników strajkujących, jednocześnie nawołując do rozsądku i zachowania na tyle umiaru, żeby nie było rozlewu krwi, który miał miejsce we wcześniejszych latach, przywołując rok 56, 70 czy nawet rok 76, słynne ścieżki zdrowia. Natomiast to kazanie zostało przez komunistów wtedy i przez media zmanipulowane,
pocięte
i budziło niestety wśród wielu strajkujących, chodząc pod Stocznię Szczecińską i rozmawiając z tymi ludźmi, no pewne obawy, że jak można ewentualnie tak pewne kwestie przedstawiać. Przypomnę tylko tyle, że w tamtym czasie również były dwa różne dzienniki telewizyjne. Jeden był na cały kraj, inny format tego dziennika i co innego pokazujący był chociażby dla Gdańska czy Szczecina. To takie są fakty. Ale mimo tych manipulacji, które stosowali i tę nieprawdą, jeśli chodzi o przekazy, ówczesna władza komunistyczna nie zahamowała tego wszystkiego, co rozpoczęło się strajkiem 14 sierpnia tutaj w Gdańsku w Stoczni.
Mówimy tutaj o roli Jana Pawła II, a jaką, nie bez powodu o tym mówimy, natomiast jaką rolę spełniali w powstaniu Solidarności jako właśnie tego masowego ruchu społecznego działacze opozycji z lat 70. Daniel Wicenty?
Inspiratorzy, doradcy częściowo także, można powiedzieć. Przy czym od razu warto powiedzieć, że najważniejsza rzecz i skutek sierpnia, czyli powstanie niezależnych samorządnych związków zawodowych, wcale nie było oczywiste dla części z nich. Niektórzy, nawet ci najbardziej znamienici korowcy, w zasadzie byli bardzo sceptyczni co do tego. To znaczy, czy w ogóle się władze na to zgodzą, czy to nie jest coś, co jest swego rodzaju chciejstwem, że być może powinniśmy rozsądniej nieco pewne sprawy akcentować. Na szczęście jednak ten postulat pozostał. Przy czym wyobrażenia co do tego, czym ma być Solidarność od samego początku, jeśli myślimy o tym wpływie części opozycji przedsierpniowej, były bardzo różne.
No właśnie, czym miała być Solidarność, jeżeli nie związkiem zawodowym?
No to były na przykład doświadczenia wcześniejsze Jacka Kuronia, jeszcze z tego czasu, kiedy można powiedzieć był rewizjonistą komunistycznym, że to może coś w rodzaju jakichś rad robotniczych albo no, czegoś podobnego. Co nie spotkało się z przyjęciem odpowiednio dobrym i nie zyskało nigdy aplauzu.
No bo może to będzie postulat taki bardzo lewicowy. No,
komunistyczny po prostu można powiedzieć. Czy może kwestia następująca, żeby to były trochę poprawione związki zawodowe, które przecież wtedy formalnie, oficjalnie istniały. To po co tworzyć jeszcze jakieś dodatkowe? No, powtórzę, ostatecznie bardzo dobrze się stało, że ten pierwszy, najważniejszy postulat się ostał. Jak ktoś spojrzy zresztą, jak już mówimy o tych postulatach na pozostałe 20, to ze zdumieniem odkryje, że są tam takie, no bardzo zapis historyczny chwili. Większa część bardzo socjalnie brzmi i dość niezrozumiale, jeśli myślimy o czymś naprawdę wielkim.
Ale prawda? To chyba historyka cieszy.
Jak najbardziej, no bo to pokazuje, że Solidarność nie była niczym bardzo takim oczywistym i jednoznacznym.
Część osób, które należały do Solidarności, należały też właśnie do tych oficjalnych związków zawodowych. Dlaczego? Dlaczego tak się działo, Mateusz Smorana?
Właśnie, związki zawodowe. No wydaje mi się, że to, że związek zaczął kształtować się podczas strajku, było już w niejako przesądzone, może nie do końca, o czym już wspomniał pan doktor, ale istniały wcześniej wolne związki zawodowe, które miały niebagatelny wpływ, jeśli chodzi o organizowanie, przygotowanie strajku w Gdańsku i już funkcjonowała w ogóle nazwa wolne związki zawodowe. To była oczywiście struktura całkowicie niezależna, podziemna. Ona została stworzona w Gdańsku i w Katowicach, czyli właściwie w takich dwóch ośrodkach przemysłowych, gdzie było mnóstwo robotników i można było rzeczywiście tą propagandę i przygotowanie pod strajk skutecznie przygotowywać. Ale wydaje mi się, że to, że wolne związki zawodowe zgrupowały wokół siebie ludzi o wyjątkowych osobowościach, którzy mieli wielką przenikliwość, umiejętność organizowania, właśnie tego samoorganizowania. To, że dla wolnych związków zawodowych bardzo ważne było to też doświadczenie grudnia, które było bardzo ważne dla robotników na Wybrzeżu i też właśnie dla robotników w Szczecinie, że proszę zobaczyć, jaka była formuła strajku w sierpniu 80 roku. ludzie, pracownicy, robotnicy i włączający się intelektualiści strajkowali w zakładach pracy, nie wychodzili na ulicę, czyli nie podejmowali tego ryzyka, które zostało podjęte, dostali lekcje historii, doszło do masakry w grudniu 70 roku i grudzień 70 roku wydaje mi się być takim bardzo ważnym elementem, wokół którego jakby ten strajk solidarnościowy, przygotowanie strajku i charakter strajku zaistniał. A wolne związki zawodowe od strony takiej czysto organizacyjnej, wspierani przez działaczy KOR-u, rzeczywiście byli tymi mózgami, przygotowywali bezpośrednio sam strajk w Gdańsku.
Daniel Wicenty.
Z czym jeszcze tutaj warto dodać, że dla WZZ-u Wybrzeża bardzo ważną, spającą ideą była pamięć i upamiętnienie grudnia 70 roku. To się zresztą udało na 10. rocznicę masakry na Wybrzeżu. Pomniki w Gdyni i w Gdańsku stoją do dzisiaj.
I znowu powiem i w Szczecinie, bo
i w Szczecinie.
Wszystkie te trzy miejsca doświadczone tą tragedią żyły przez to dziesięciolecie, jak upamiętnić tych bohaterów tamtych grudniowych, można powiedzieć, dni, gdzie zginęli idąc do pracy, nie podejmując żadnych niejednokrotnie działań nawet antysystemowych, tylko normalnie kierując się do pracy, podejmując swoje codzienne obowiązki. Natomiast wracając do jeszcze istoty, bym tylko chciał zwrócić na jedną kwestię uwagę, że tak naprawdę w tamtym czasie, mając to doświadczenie z poprzednich, można powiedzieć, zrywów o niepodległość, do wszystkich wtedy osób szukających i kreujących tamte wydarzenia i dni sierpniowe doszła jedna kwestia najważniejsza. Jedyną rzeczą, na którą może się zgodzić władza komunistyczna, są wolne związki, znaczy jest tylko związek zawodowy. Jest tylko formuła i forma związku zawodowego. Tym bardziej, że znowu trzeba się wrócić do pamiętnej linii, do pamiętnej zimy stulecia, która była na przełomie 70-89, która swoim długim, bardzo mroźnym trwaniem sparaliżowała wtedy nieudolną gospodarkę, zresztą z naturą mało kto wygrywa, ale o tyle było to łatwiej, że ta gospodarka już była tak naprawdę rozłożona i konsekwencje świadomości, mogę powiedzieć, ludzi zatrudnionych w zakładach pracy i ponoszących codzienne borykanie się z wiązaniem z końcem każdego miesiąca, budowało tę wolę zmiany funkcjonowania ówczesnych związków zawodowych, które były w CRZZ-cie skupione.
I nie dbały o prawa pracownicze.
I nie dbały o prawa pracownicze, wręcz przeciwnie. W związku z powyższym tutaj to kierowanie działania opozycyjnego na formułę związku zawodowego trafiało tak naprawdę na bardzo dobry grunt przyjmowania tego przez społeczeństwo, przez ówczesnych, czy to robotników, czy pracowników. I teraz do tego wszystkiego została połączona siła zarówno ludzi pracujących w zakładach pracy, ale również i inteligencji. Przecież chociażby w wolnych związkach zawodowych nie tylko byli ówczesnych, nielegalnych, podkreślam, nie tylko byli robotnicy, ale była właśnie inteligencja, byli pracownicy akademiccy, włączali się w to ówcześni studenci.
Tak jest.
I to była ogromna siła i nie udało się, tak jak to miało miejsce poprzednio, wyprowadzić najpierw ludzi z zakładów pracy, ale co ważniejsze, nie udało się w tamtym czasie podzielić władzą komunistycznym społeczeństwa na robotników, na akademików, na studentów. Myśmy stanowili wówczas jedność, jedną siłę i dążenie w tej sile do wolności i do stworzenia czegoś, co jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie się nazywać solidarnością w sensie instytucjonalnym, ale co doprowadzi Polskę ku wolności.
Właśnie ja spytam o tą wspólnotę, bo solidarność było widać podczas różnego typu przedsięwzięć, manifestacji, protestów, nie mówiąc o strajkach. Co spowodowało, że Polacy, wiedząc o grożących im im konsekwencjach decydowali się na udział w tych nielegalnych przecież wydarzeniach. To, że to był ruch tak masowy, że wydawałoby się, że jest bezpieczniej w dużej grupie? Mateusz Smolana.
Ja myślę, że przede wszystkim kryzys. Po prostu ludzie byli solidarni, solidaryzowali się wokół kryzysu. Ten kryzys spowodował, że to był kryzys na wielowarstwowy, taki ekonomiczny i społeczny, i kryzys wartości. I nawet to są wszystkie elementy, które gdzieś spowodowały, że ludzie chcieli tej wolności. Wolności może nie rozumianej wprost jako niepodległości, ale takiej uczciwości, podmiotowości. Chcieli żyć po prostu godnie, tak jak każdy z nas, i to była rzecz niezwykle chyba integrująca i przyciągająca, to był ten magnetyzm. Oczywiście stan wojenny spowodował brutalną pacyfikację, internowanie wielu członków związku, gdzieś ruch osłabł, ale on znowuż odrodził się i też jako struktura związkowa właśnie w 1989 roku.
Daniel Wicenty.
To warto jeszcze zaakcentować. To był też w zasadzie ruch odnowy moralnej, bo jak się posłucha relacji ze strajków sierpniowych, ludzie wychodzący przed jakieś wielkie zgromadzenie robotników, przyznający się do różnych grzeszków swoich na terenie zakładu pracy, w zasadzie spowiadający się publicznie, można powiedzieć, coś w rodzaju takiej świeckiej formy spowiedzi z tego, co się źle robiła.
Była uszną spowiedzią, zachowanie jako sakramentu, tak, ale że publicznie też, się wszyscy spowiadali.
Tak, ale
w sensie ilości.
Dodatkowo ludzie kajający się, że no rzeczywiście źle was traktowaliśmy, albo to i to coś nie tak to powinno wyglądać, tak?
Mówi pan o kim?
O pracownikach stoczni, którzy nagle nie za bardzo wiedzą, czy są z tymi strajkującymi, bardzo by chcieli i poczuli się tknięci, że za chwilę mogą być odrzuceni i uznali, że właśnie potrzebują takiej zbiorowego wybaczenia. To znaczy przyznają się publicznie do wszystkich tych grzeszków, jakie na terenie zakładu pracy, do których się dopuszczali.
To chyba niespotykane w skali świata, Kazimierz Janiak.
No tak, ale również i mówiąc o tych wszystkich uwarunkowaniach, aspektach, które tutaj przywołujemy, należałoby również pomyśleć o sytuacji zewnętrznej i geopolitycznej ówczesnego czasu. W roku 80 była olimpiada w Moskwie. Wiemy, że po 68 roku, mówię tu o Czechosłowacji, Układ Warszawski i cały system militarny już nie odważył się gdzie indziej używać wojska, które nie było z danego kraju. A więc nie doszło do żadnej interwencji. Jednocześnie w tym czasie trzeba pamiętać, że Związek Radziecki był w stanie wojny z Afganistanem. I to też nie było bez znaczenia. I myślę, że tutaj ogromna postawa, wspomnieliśmy Jana Pawła II, ale trzeba by było przywołać dwóch, przynajmniej jeszcze co najmniej, przywódców światowych. Myślę tutaj o pani premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, jak i również o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Mam tu na myśli Ronalda Reagana. Jak i również inne jeszcze kraje europejskie, które w tym czasie, w momencie, kiedy nastąpił ten zryw, dały ogromne wsparcie ówczesnym, którzy wstępowali do Solidarności, a jednocześnie poprzez swoje drogi dyplomatyczne robiły wszystko, żeby nie daj Bóg nie doszło do agresji Związku Radzieckiego, która nie może nie być brana pod uwagę i nie może przez kogokolwiek być wykluczona, gdyby nie te działania, żeby do niej nie doszło. Na szczęście tak się stało, że do niej nie doszło, a jednocześnie jak już została przekroczona ta, można powiedzieć, linia graniczna ilości ludzi utożsamiającym się z tym protestem sierpniowym, bo przypomnę, że w końcówce sierpnia dołączyły do strajkujących zakładów pracy Gdańska, Szczecina, dołączył cały Śląsk i w zasadzie stanęła cała Polska. I w tym momencie władza, a szczególnie sprawujący tę władzę w sensie osobowościowym, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edward Gierek, będąc na urlopie, chyba i bardzo
Bułgarii,
dobrze.
Zdaje się.
Tak, no, chyba na Krymie, jak mnie pamięć nie myli. W związku z powyższym, w pierwszej fazie tego, co się działo, myślę, że na szczęście dla nas władze komunistyczne być może nie doceniły siły tego procesu, który się rodzi, i myślały, że tak jak poprzednie, uda im się to zdławić. I bardzo dobrze Solidarność powstała. Powstała jako związek zawodowy w sensie instytucjonalnym, ale jednocześnie związek zawodowy podnoszący kwestie społeczne i podnoszący również kwestie polityczne. Ale to mogę powiedzieć, że jest po powstaniu chociażby odezwa pierwszego zjazdu Solidarności do narodów Europy Środkowo-Wschodniej. I tak naprawdę to, co dzisiaj widzimy, co się dzieje na Białorusi po tych wyborach, które miały miejsce ponad 2 tygodnie temu, to tak jakby tam społeczeństwo rodziło się do wolności, tak jak myśmy się rodzili 40 lat temu, uczestnicząc w wydarzeniach sierpniowych.
Czyli czegoś od nas się nauczyli. Ale ja spytam o to, o czym właśnie Kazimierz Jeniak powiedział. O to wsparcie przywódców zachodnich dla Solidarności. Czy Polacy zdawali sobie sprawę z tego? Przecież propaganda była mocna, nie było takich możliwości zdobywania informacji, jak chociażby dziś.
Było Radio Wolna Europa.
Było
Radio Londyn. Wszyscy, którzy tego chcieli słuchać, to słuchali po prostu.
Głos Ameryki przecież.
Głos Ameryki.
Mateusz Smolany.
Dwukrotnie Głos Ameryki dziennie miał nadawane audycje z rana i do późnej nocy, od wieczorem, od godziny 20. Rzeczywiście to była taka tuba, powiedzmy nie propagandowa, ale kontaktu ze światem zewnętrznym i rzeczywiście mimo różnych systemów zagłuszania i dosyć skutecznego w pewnych obszarach Polski, te informacje przebijały się do Polaków i to wydaje mi się, że można traktować na równo też z prasą drugobiegową, a może nawet silniejsze miało przełożenie, bo tu były proste, czy klarowne, czytelne komunikaty pochodzące ze świata zachodniego, które przebijały się gdzieś tutaj do Polski, kształtowały właśnie też opinie i na pewno z pewnością też mobilizowały środowiska opozycyjne. Przede wszystkim to było przełamywanie monopolu informacji. No i to właśnie tak to wygląda.
Dyrektor Smolana wspomniał o nielegalnych wydawnictwach, to właśnie zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Jaka była rola podziemnych wydawnictw, nie tylko prasy, ale przecież wydawano podziemne książki, które były wcześniej na indeksie w Polsce. Jaka była rola tych wydawnictw w kształtowaniu świadomości społecznej Polaków?
Trudno ocenić jest jednoznacznie oddziaływanie. Ono z konieczności w zasadzie do miast i niektórych tylko się ograniczało. I zresztą jedna z aktywności, którą bardzo pilnie próbowała kontrolować Służba Bezpieczeństwa. No bo w gruncie rzeczy, jeśli myślimy o działalności opozycyjnej, to chodzi o stworzenie alternatywnego, niezależnego kanału informacyjnego. I zarówno książki, jak i podziemne czasopisma są tutaj czymś no, absolutnie kluczowym z tego punktu widzenia. Po sierpniu natomiast paradoksalnie ta rola tego obiegu trochę spada, choćby i z tego względu, że Solidarność staje się w końcu legalną organizacją. Natomiast paradoksalnie od momentu wprowadzenia stanu wojennego i potem przez całą dekadę lat 80. to niezależny nurt funkcjonuje z większymi, mniejszymi sukcesami, wpadkami także zresztą, no bo znowu Służba Bezpieczeństwa oczywiście uznaje to za jeden z priorytetów dla swojego rozpoznawania działań opozycyjnych, ale myślę, że jeśli chodzi o to masowe docieranie z informacją, to także i ulotki zwykłe, niekoniecznie czasopisma, niekoniecznie książki. Ulotki, które są rozdawane przez no, często dzisiaj zapomnianych chłopaków, studentów, młodych robotników. Gdzieś rano wsiada w SKM-kę ktoś, zostawia plik ulotek. Czasami po godzinie albo po jakimś niedługim czasie Służba Bezpieczeństwa wie, że już coś takiego było, ale one się gdzieś tam rozeszły w jakiejś ilości. Więc jakieś ważne, prawdopodobnie to był fenomen miejski przede wszystkim i trudno powiedzieć tak do końca, jaki wpływ w kontekście sierpnia te podziemne czasopisma odegrały. Wiadomo, że integrowały środowiska.
Kazimierz, jak pierwszy raz dostał pan do ręki jakąś ulotkę czy podziemne wydawnictwo, jakie to było uczucie?
No przede wszystkim radości z tego względu, że miałem w rękach to, czego wydawałoby się, że mieć nie mogłem, a jednocześnie bardzo zawsze mnie interesowały kwestie historyczne, które wiemy, że przez dziesięciolecia były tłumione i były zakazane. Oczywiście,
polska historia miała wiele białych plam białych w oficjalnej plam historii.
I dzisiaj się dopiero nawet dowiadujemy po 30 latach odzyskania tej wolności po 89 roku, a wtedy to były rzeczy po prostu niewyobrażalne tak naprawdę. Natomiast ja chciałbym jeszcze tu dopowiedzieć do wypowiedzi pana doktora to, że owszem, można powiedzieć pierwsze egzemplarze były właśnie w środowisku miejskim propagowane, natomiast one potem zostały w wyniku przemieszczania się ludzi kierowane również i w środowiska mniejszych miast, miasteczek, jak i również wsi. Wtedy wszyscy, można powiedzieć, całe społeczeństwo, w momencie, kiedy już związek został zarejestrowany,
kiedyś trafił na jakąś ulotkę.
Żyła solidarnością, ale ogromną rolę, chcę wspomnieć, odgrywały biuletyny zarządów regionów poszczególnych Solidarności, jak i również jeśli chodzi o kolportowanie informacji właśnie tego, co było zakazane wcześniej, jeszcze przed powstaniem Solidarności, podejmowały poszczególne komisje zakładowe w ramach swoich działań edukacyjnych. I to dawało jeszcze w tamtym czasie dodatkowe spoiwo właśnie wspólnoty tworzącej Solidarność, która moim zdaniem już nigdy tak do końca jak w tamtym okresie się nie powtórzyła, a jednocześnie dawała nam wszystkim odwagę i siłę w przetrwaniu.
Mateusz Smolak.
No właśnie. Ja uważam, że prasa drugoobiegowa to nie tylko informacja. Tak by ważny był ten czynnik informacyjny, przemywanie monopolu informacji komunistycznej i cenzury, ale też integrujące. No przecież to całe środowiska integrowały się wokół tworzenia redakcji, tworzenia poszczególnych tytułów, tego zawartości tytułów. Proszę sobie wyobrazić, że między 76 rokiem, czyli wtedy, kiedy pojawia się opozycja polityczna, demokratyczna, do 90, czyli zlikwidowania cenzury, pojawiło się ponad 1000 niezależnych tytułów prasy podziemnej. Nie tylko solidarnościowej, związkowej, ona dominowała oczywiście, ale też KOR-u, ROPCIO, różnych organizacji w Ruchu Młodej Polski, Federacji Młodzieży Walczącej. Tutaj federacja rzeczywiście robiła fantastyczną rzecz, bo bardzo integrowała kolejne pokolenie młodej Solidarności w drugiej połowie lat 80.
Wydawano... Kiedy Solidarności nie było.
Kiedy Solidarności nie było.
Legalnej.
Ale
była w nas.
Tak, ale Federacja Młodzieży Walczącej niosła za sobą właśnie ideę Solidarności, nawiązywała do Solidarności, nawet samo logo Federacji Młodzieży Walczącej bezpośrednio nawiązywało do Solidaryce i te wartości były gdzieś transmitowane, przekazywane dalej. W końcu lat 80. pojawiła się też przegląd wydawnictw agencyjnych, to już wtedy przedrukowywano artykuły z czasopism zachodnich, no i nie należy zapomnieć, że również mytane tytuły Kultury Paryskiej czy Pulsu z Zachodu, które by w różnych formach trafiały do Polski i formatach, ale też jakby są częścią tej spuścizny dokumentacji drugoobiegowej. Dodam jeszcze jedno, że to jest dokumentacja, czasopisma są dzisiaj traktowane jako źródło historyczne w wielu wypadkach, bo przecież wiele komisji zakładowych nie funkcjonowało, nie tworzyło własnych struktur formalnych, biur, które tworzy protokoły posposiedzeń, z narad, a pewne informacje z działań można znaleźć w prasie drugoobiegowej. Także można prasę drugoobiegową traktować jako bardzo ważne źródło historyczne.
No to spytamy Daniela Wicentego. Korzystacie z tej prasy drugoobiegowej, no, żeby tworzyć różnego typu opracowania?
Tak, jak najbardziej. Zresztą to jest też zapis świadomości i horyzontów i perspektyw tych ludzi, którzy to tworzyli jak najbardziej. Czasami dość niewdzięczny ze względu na jakość odbijania tekstu. To jest coś jak rozszyfrowywanie pisma odręcznego niemalże. Część jednak w całkiem dobrym stanie jest zachowana i oczywiście to jest jedno z podstawowych źródeł.
Panowie, zostały nam 2 minuty, więc krótko zadam takie pytanie, które jest chyba na czasie. Co nam pozostało z tego społecznego fenomenu Solidarności do dziś, Kazimierz Janiak?
Wszystko.
Wszystko.
U mnie wszystko.
Ale w społeczeństwie. Jesteśmy mocno podzieleni jednak.
Tak, ale Solidarność też, miejmy świadomość, wtedy była różnorodnym ruchem. Różne osoby z różnymi poglądami tę Solidarność tworzyły. A ponieważ nie była możliwa inna forma wyrażania tych poglądów jak przez związek zawodowy, to też powodowało, że ci ludzie do tego związku zawodowego wstępowali, właśnie tworzyli tę jedność. Dzisiaj w momencie, kiedy mamy możliwość tworzenia demokratycznych partii jako bytów politycznych, no to ludzie w sensie politycznym ze swoimi poglądami utożsamiają się z poszczególnymi partiami. No i tutaj boli mnie tylko to, że w pewnych aspektach, w pewnych obszarach powinniśmy mieć priorytety, które będą nas do końca tak naprawdę jednoczyć, a nie dzielić, a kwestie merytoryczne rozwiązań pewnych aspektów gospodarczych, innych, politycznych czy społecznych, o tym można dyskutować.
Mateusz Smolana, króciutko, proszę.
Znaczy, sytuacja dzisiejsza i w sierpniu 80. roku jest zupełnie nieporównywalna. Wtedy była w ogóle inna atmosfera, inna sytuacja. Był przeciwnik dobrze określony, komunizm, którego dzisiaj szczęśliwie nie ma, ale wydaje mi się, że podzielam optymizm tutaj pana Kazimierza rzeczywiście, że w nas jest wolność. Pozostała wolność, umiłowanie pacyfizmu, to są takie rzeczy, które są typowe dla Polaków, już począwszy gdzieś od wielu wieków, wolność szlachecka, gdzieś przebijała się ta wolność, do której zawsze dążyliśmy, a sierpień był przejawem tego na pewno.
I panowie, musimy tutaj postawić niestety kropkę, przepraszam panie doktorze.
Zobowiązanie dla przyszłych pokoleń, opowiedzieć ciekawie o Polsce i o Polakach, którzy poczuli absolutnie się wolni w sierpniu 80. roku.
O właśnie.
I którzy są wolni do dzisiaj.
Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i był działacz opozycji, dr Daniel Wicenty, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku i Mateusz Smolana, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności, byli moimi gośćmi. Jarosław Popek.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.